Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Magazyn rozpocznie relacja z ekumenicznych nieszporów w rzymskiej bazylice Świętego Pawła za murami. Powiemy też o papieskiej audiencji dla uczestników Kongresu Prawo Kanoniczne w życiu Kościoła. Naszym gościem będzie kardynał Zenon Grocholewski, współtwórca nowego kodeksu prawa kanonicznego. Na zakończenie zaś, jak w każdy piątek, w ramach audycji Ex Oriente Lux, będziemy mówić o początkach chrześcijaństwa w Egipcie. W ostatnim dniu tygodnia modlitw o jedność chrześcijan wita Państwa Beata Zajączkowska.
Święto nawrócenia apostoła narodów jest ostatnim dniem tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Jego rzymskie obchody kończą uroczyste nieszpory ekumeniczne pod przewodnictwem papieża w bazylice Świętego Pawła za murami.
Autentyczny ekumenizm ma być zakorzeniony w modlitwie, zwrócił uwagę Benedykt XVI w homilii. Nawiązał do hasła tegorocznego tygodnia – nieustannie się módlcie. Przypomniał, że od dokładnie 40 lat rozważania i modlitwy na tę okazję przygotowują wspólnie Komisja Światowej Rady Kościołów Wiara i Ustrój oraz Papieska Rada do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Wskazał, że przywrócenie jedności przewyższa nasze siły. Nie leży w naszej mocy decyzja, kiedy ani jak się to w pełni urzeczywistni. Tego dokonać może tylko Bóg.
Nasze pragnienie jedności nie powinno się ograniczać do sporadycznych okazji. Ma się stać integralną częścią naszego życia modlitwy. Ludzie formowani Słowem Bożym i modlitwą wprowadzali pojednanie i jedność we wszystkich fazach historii. To droga modlitwy zapoczątkowała ruch ekumeniczny, jaki dziś mamy. Od połowy XVIII wieku wyłoniły się różne ruchy odnowy duchowej, które przez modlitwę pragnęły przyczynić się do jedności chrześcijan. Od początku grupy katolickie, inspirowane przez wybitne osobistości religijne, aktywnie uczestniczyły w takich inicjatywach.
Pragnienie jedności, powiedział papież, ma być obecne w całym naszym życiu modlitwy. Ludzie modlący się zawsze nieśli pojednanie. To od modlitwy wyszedł znany nam dziś ruch ekumeniczny. W zapoczątkowane w XVIII wieku inicjatywy modlitwy o jedność rychło włączyli się katolicy. Ojciec Święty przypomniał, że już w 1895 roku Leon XIII zaproponował nowenne modlitwy o zjednoczenie. Przed 100 laty oktawie takich modlitw dał początek ksiądz Paul Watson, wówczas jeszcze należący do kościoła episkopalnego. W latach 30. XX wieku nowy impuls wniósł ksiądz Paul Couturier z Lyonu, promotor ekumenizmu duchowego. Pod jego wpływem ofiarowała wówczas życie w tej intencji włoska trapistka Maria Gabriella Sageddu, którą dokładnie ćwierć wieku temu beatyfikował w rzymskiej bazylice Świętego Pawła Jan Paweł II. W homilii na ekumenicznych nieszporach Benedykt XVI nawiązał też do roku poświęconego świadectwu i nauczaniu apostoła narodów. Obchody rozpoczną się w tym samym miejscu 28 czerwca.
Na liturgię przybył też sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, pastor Samuel Kobia. Miał on już okazję spotkać się z Benedyktem XVI w południe podczas audiencji dla wspólnej grupy roboczej Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan i Światowej Rady Kościołów. Rozpoczęła ona w tych dniach w Rzymie nową fazę prac. Podczas audiencji Ojciec Święty wyraził uznanie dla wysiłków ekumenicznych podejmowanych przez grupę Watykan-Genewa, powstałą w 1965 roku na fali soborowej odnowy. Zauważył, że współpraca ta stanowi sugestywny wyraz już istniejącej komunii między chrześcijanami. Istotnie wpływa na wzajemne zbliżenie, dialog i porozumienie.
Stulecie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan jest dobrą okazją, by podziękować Wszechmogącemu Bogu za owoce ruchu ekumenicznego, w którym wszyscy możemy rozpoznać obecność Ducha Świętego, pobudzającego wzrost wszystkich uczniów Chrystusa w jedności wiary, nadziei i miłości. Modlitwa o jedność jest sama w sobie nader skutecznym środkiem uproszenia łaski jedności, ponieważ jest uczestnictwem w modlitwie samego Jezusa. Gdy chrześcijanie wspólnie się modlą, Wówczas cel, jakim jest zjednoczenie, wydaje się bliższy, gdyż obecność Chrystusa pośród nas rozwija głęboką zgodę umysłów i serc. Jesteśmy zdolni do spojrzenia na siebie na nowo i umocnienia naszej determinacji, by przezwyciężyć wszelkie dzielące nas przeszkody.
Na duszpasterskie znaczenie kościelnego ustawodawstwa wskazał papież w 25-lecie Kodeksu Prawa Kanonicznego. W samą rocznicę jego promulgowania spotkał się z 700 kanonistami, uczestniczącymi w kongresie Prawo Kanoniczne w życiu Kościoła. Zorganizowała go z tej okazji w Watykanie Papieska Rada do Spraw Tekstów Prawnych. Benedykt XVI podkreślił, że prawo Kościoła autorytatywnie ukazuje prawa i obowiązki oparte na ustanowionych przez samego Chrystusa sakramentach. Ma funkcję pastoralną, gdyż Kościół prowadzi ludzi do zbawienia. Względy duszpasterskie wymagają dostosowywania go do zmiennej sytuacji historycznej ludu Bożego.
Prawo Kościoła jest przede wszystkim prawem wolności. Czyni nas wolnymi, abyśmy przyjęli Jezusa. Dlatego trzeba umieć ukazywać ludowi Bożemu, nowym pokoleniom i wszystkim, którzy mają czuwać nad zachowaniem prawa kanonicznego, konkretną więź, jaka je łączy z życiem Kościoła. Ma ono chronić sprawy Boże i strzec praw najsłabszych, tych, którzy nie mają innych sił stojących za nimi. Ma też bronić te delikatne dobra, jakie otrzymał w darze każdy wierny, przede wszystkim wiarę i łaskę Bożą. W Kościele nie mogą one pozostać bez odpowiedniej ochrony ze strony prawa.
Benedykt XVI przypomniał, że jako arcybiskup Monachium uczestniczył z nominacji Jana Pawła II w pracach komisji redagującej nowy kodeks prawa kanonicznego. Do jego współtwórców należał też obecny prefekt kongregacji do spraw wychowania katolickiego. Kardynał Zenon Grocholewski na zakończonym dziś kongresie przedstawił znaczenie prawa kanonicznego dla formacji kapłańskiej.
Mówiłem o nauczaniu prawa kanonicznego. Zwróćcie uwagę na to, że tego nauczania, które dzisiaj jest po kodeksie, nie można zrozumieć, jeżeli się nie weźmie pod uwagę przeszłości. Kodeks poprzedni, 1917 roku, to był dobry kodeks, wtedy był chwalony przez wszystkich. Natomiast jakimś brakiem tego kodeksu był fakt, że on był wzorowany na tych kodeksach świeckich, które miały wymiar bardzo pozytywistyczny. I dlatego bardzo szybko kanoniści, którzy byli dobrze wychowani pod względem technicznym, zaczęli być oskarżani o pewien formalizm i to spowodowało niechęć do prawa kanonicznego. Także już Pius XII w 1939 roku bardzo ostro wystąpił, że to nie są dwa kościoły, jeden kościół prawa, a inny kościół miłości, że to jest ten sam kościół Chrystusa. I ta niechęć do prawa kanonicznego, ona trwała po soborze. Jak ja zacząłem studiować prawo kanoniczne, to mówiąc szczerze, prawie trzeba się było wstydzić za to, że je studiuje prawo kanoniczne. Ono było niemodne, studentów było bardzo mało. Wtedy nasza kongregacja do edukacji katolickiej w 1975 roku wydała taki dokument, dosyć duży list do wszystkich biskupów na temat nauczania prawa kanonicznego. I tam wskazano, jak należy to prawo uczyć. I kodeks 1983 roku to jest właśnie owoc soboru, który daje prymat oczywiście miłości, charyzmatom, łasce, bo o to chodzi w Kościele, ale równocześnie uwzględnia, że jest rzeczą absolutnie konieczną ten wymiar zewnętrzny. I ten wymiar zewnętrzny, prawny, ma służyć temu, żeby ludzie wzrastali w miłości, w łasce i żeby mogli dążyć do zbawienia. Dlatego w tym kodeksie cała struktura jest oparta na trzech zadaniach, jakie Chrystus zlecił Kościołowi: uświęcania, nauczania i rządzenia, czyli zupełnie inny ten kodeks. I rzeczywiście po kodeksie liczba studentów bardzo mocno wzrastała, zaczęło się bardzo dużo kongresów, sympozjów, stowarzyszeń prawa kanonicznego. W 1983 roku na całym świecie było 20 wydziałów prawa kanonicznego. Po kodeksie powstało jeszcze raz tyle, 18 nowych centrów studium prawa kanonicznego. Po soborze to nauczanie zaczęło się zmieniać, zaczęło być zakorzenione w soborze. Jan Paweł II to bardzo mocno podkreślił w dekrecie promulgującym. On wtedy mówił, że kodeks jest jakimś wysiłkiem przekształcenia doktryny soboru w normy prawne. Oczywiście to przekształcenie jest niemożliwe w sposób idealny i dlatego ci, którzy zajmują się prawem kanonicznym, powinni odwoływać się do soboru, do eklezjologii, do tych wszystkich elementów, które były inspiracją. Czyli zaczęło się zmieniać nauczanie, już nie pozytywistyczne, tylko prawo kanoniczne jakoby pewien wymiar eklezjologii, jakoby normy, które mają formować życie Kościoła, życie sakramentalne, czyli mają być pomocą do tego, żeby Kościół mógł urzeczywistniać siebie samego.
Księże kardynale, co musiało ulec zmianie w samym programie nauczania prawa kanonicznego, właśnie może na skutek wprowadzenia nowego kodeksu?
Ono nie mogło być już formalistyczne, tylko trzeba było uzasadniać, czy to te struktury ogólne kodeksu, czy też poszczególne instytucje wymagały uzasadnienia teologicznego. I w tym dużą pomocą jest właśnie Sobór Watykański, bo niektóre formulacje kodeksu są właściwie jakby odwoływaniem się do decyzji Soboru Watykańskiego II, czyli jest niemożliwe nauczanie prawa kanonicznego bez tego fundamentu teologicznego. I na przykład ja zajmuję się bardzo prawem procesowym, tam się bardzo dużo zmieniło. Nowa forma tak zwanych rekursów administracyjnych. W prawie procesowym to jest bardzo dużo właśnie tych nowych problemów, które kanoniści muszą podejmować, wykładać i starać się uzasadniać także w wymiarze teologicznym. Na przykład prawo procesowe. To nie chodzi tylko, żeby zwyciężył ten, kto ma rację w procesie. Chodzi o to, żeby uzdrowić te komunio Kościoła, a nie chodzi tylko o to, żeby zwyciężył ten, kto ma rację. Chodzi o to, żeby urzeczywistnić to, co jest istotą życia Kościoła. I dlatego jest potrzebne przebaczenie, i dlatego według nowego kodeksu proces jest ostateczną rzeczą, do której się ucieka, nawet w przypadku przestępstwa. Jeżeli można w inny sposób zaradzić powstaniu skandalu, to należy do tego się odwołać. Proces jest jako ostateczna rzecz, do której należy się odwoływać. Bardzo dużo zrobił ten kodeks. Zrozumiano potrzebę tych norm prawnych, zrozumiano ich fundament teologiczny, zrozumiano ich zamiar pastoralny, gdy chodzi o życie Kościoła. I dlatego dzisiaj już nie ma jakiejś tej niechęci do prawa kanonicznego, wręcz przeciwnie, wszyscy sobie zdają sprawę z potrzeby tego prawa.
Z kardynałem Zenonem Grocholewskim rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O początkach chrześcijaństwa w Egipcie. Naszą wędrówkę po chrześcijańskim wschodzie rozpoczynamy od Egiptu. Nie przez przypadek wybrałem ten zakątek chrześcijańskiego świata, skoro tak zwani ojcowie pustyni, o których w tych audycjach mamy mówić szczególnie wiele, słusznie kojarzą się nam właśnie z ziemią faraonów. Od razu trzeba powiedzieć, że chrześcijaństwo zawitało do Egiptu już na samym początku głoszenia Ewangelii, choć nie wiemy dokładnie kiedy ani jaką drogą. Ewangelia według świętego Mateusza opowiada, że kiedy święta rodzina musiała uciekać przed siepaczami króla Heroda, schronienie znalazła właśnie w Egipcie. Oczywiście wydarzenie to nie mogło ujść uwadze chrześcijan żyjących nad Nilem, tak iż w późniejszym okresie powstanie wiele tekstów apokryficznych, szeroko rozwijających motyw pobytu Zbawiciela w ziemi egipskiej, interpretowanego jako pierwsze głoszenie dobrej nowiny w pogańskiej krainie faraonów, domu niewoli Izraelitów. Chrześcijanie nad Nilem dziś nawet jeszcze pokazują miejsca związane z tym wydarzeniem. I tak na przykład wskazuje się grotę, w której święta rodzina miała znaleźć schronienie. Opowiada się także o smoku zamieszkującym jaskinie, że kiedy zobaczył Pana wszelkiego stworzenia, nie tylko nie zrobił mu krzywdy, ale jeszcze zapowiedział jego chwalebne zmartwychwstanie. Ale to tylko apokryfy. Z Dziejów Apostolskich natomiast dowiadujemy się, że wśród pierwszych uczniów po zesłaniu Ducha Świętego byli także mieszkańcy Egiptu. I to oni według tradycji mieli jako pierwsi zanieść Ewangelię nad Nil. Jak było naprawdę, nie wiemy. Wiemy natomiast z całą pewnością, że w okresie narodzin chrześcijaństwa Egipt to przede wszystkim Aleksandria. Wielkie, bogate i wielokulturowe miasto założone przez Aleksandra Macedońskiego w delcie Nilu pod koniec IV wieku przed Chrystusem. Dziś jeszcze można podziwiać jego ruiny, choć z dawnej świetności nie pozostało wiele. Aleksandria była też drogocennym klejnotem Rzymian, którzy ostatecznie podporządkowali sobie Egipt po śmierci sławnej królowej Kleopatry w roku 30 przed naszą erą. Było też miejscem spotkania kultur, religii i filozofii ówczesnego świata. To tu mieściła się sławna biblioteka. Tutaj też była potężna diaspora żydowska i to zapewne z tego grona rekrutowali się pierwsi wierzący w Chrystusa. W Aleksandrii po raz pierwszy przełożono na język grecki pisma Starego Testamentu i ta właśnie wersja, zwana Septuagintą, była czytana i komentowana przez pierwszych chrześcijan. Prastara tradycja kościoła koptyjskiego chce, aby za apostoła mieszkańców Egiptu uważać świętego Marka Ewangelistę. Według Eusebiusza z Cezarei miał on przybyć do Egiptu prosto z Rzymu, gdzie towarzyszył świętemu Piotrowi. Święty Ewangelista poniósł śmierć męczeńską z rąk wyznawców egipskiego bóstwa Serapisa, jak tego chcą apokryficzne dzieje Marka. Autentyczności tej tradycji nie potrafimy zweryfikować. Pewne jest jednak, że więzy łączące kościół aleksandryjski z Rzymem przez długie stulecia były niezwykle silne. Niemniej dzieje rozwoju chrześcijaństwa w tej części świata w pierwszych dwóch wiekach znamy z nielicznych tylko świadectw. Kilka fragmentów tekstów biblijnych, mały, za to najstarszy fragment papirusu, zawierający Ewangelię według świętego Jana z około 130 roku, kilka pism być może aleksandryjskiej proweniencji, kilka zdawkowych relacji późniejszych pisarzy. Za to już od początku trzeciego stulecia świadectw bez liku. Za sprawą wielkich pisarzy i egzegetów, a więc komentatorów tekstów świętych, takich jak Klemens Aleksandryjski i Orygenes, widzimy kościół egipski w pełnym rozkwicie. I to pomimo prześladowań, które od czasu do czasu przypominać będą, że chrześcijanin nie ma ojczyzny na tym świecie. W tym samym czasie przyszło wyznawcom Chrystusa twardo spierać się z tak zwanymi gnostykami, o których jednak opowiemy przy innej okazji. A gdy wreszcie nastanie czas religijnej wolności, czemu zawsze i nieuchronnie towarzyszy przemiana świadomości i obyczajów, wielu chrześcijan zapragnie życia surowego, z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Zaczną więc szukać miejsca na pustyni. I tak narodzi się potężny ruch monastyczny, ale o tym powiemy już następnym razem. W chrześcijańskiej ikonografii święty Marek często przedstawiany jest w towarzystwie skrzydlatego lwa. Jego Ewangelia rozpoczyna się bowiem od opisu pobytu Jana Chrzciciela na pustyni, gdzie przecież lew jest panem i królem. Jan Chrzciciel zapowiada przyjście Chrystusa, którego Apokalipsa słusznie nazywa lwem z pokolenia Judy. Tym prawdziwym, pełnym majestatu i nieujarzmionym, który budzi respekt i zachwyca siłą, a potężnym swym głosem wzywa umarłych do nowego życia. Głos wołającego na pustyni.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu.
A na kolejne spotkanie z jej autorem, księdzem Rafałem Zarzecznym, zapraszam już za tydzień. Dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.